Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Archanioł, Bernard, Noniusz, Gertruda i Katarzyna to pięcioro nowych świętych Kościoła. Rozpoczniemy relację z kanonizacji w Watykanie.
Gdy wielu szuka drogi życiowej w horoskopach i kartach, ona szukała jej na pielgrzymce i u spowiednika. Gdy wielu twierdzi, że nie stać ich na kolejne dziecko, ją było stać, aby za kolejne dziecko oddać swoje życie.
O świętej Joannie Beretcie Molli opowie następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń. W niedzielnym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Pozwólmy się zafascynować świętym, aby i nasze życie stało się hymnem na cześć Boga, zachęcił Benedykt XVI, kanonizując w Watykanie pięcioro błogosławionych. Nowi święci Kościoła to
ksiądz Archanioł Tadini z diecezji Brescia na północy Włoch, założyciel sióstr robotnic świętego domu z Nazaretu.
Ojciec Bernard Tolomei, Włoch, założyciel benedyktynów oliwetanów.
Brat Noniusz od Matki Bożej Alvarez Pereira, portugalski bohater narodowy, karmelita.
Siostra Gertruda Comensoli, Włoszka, założycielka adoratorek Najświętszego Sakramentu.
Oraz siostra Katarzyna Volpicelli, Włoszka, założycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego. Charyzmaty nowych świętych realizowały się w różnych dziedzinach, jednak wszyscy oni czerpali siły z Eucharystii, zauważył w homilii papież. Kościół zwłaszcza w okresie wielkanocnym wskazuje na rzeczywistą obecność Chrystusa w sakramencie Jego ciała i krwi. To uprzywilejowane miejsce zjednoczenia z Bogiem, od którego człowiek otrzymuje przebaczenie i życie. Eucharystia jest żywym i odwiecznym dziedzictwem pozostawionym przez Chrystusa, które stale należy zgłębiać, aby mogło odcisnąć na nas swoją niezgłębioną skuteczność, podkreślił Benedykt XVI.
Święty Archanioł Tadini żył w latach 1846-1912. Był kapłanem pobożnym, gorliwym, bliskim robotnikom, zwłaszcza pracującym kobietom. Oprócz zgromadzenia zakonnego założył robotnicze Stowarzyszenie Katolickie Wzajemnej Pomocy. Zmarł jako proboszcz parafii Botticino Sera, gdzie pracował duszpastersko przez 25 lat. Błogosławionym ogłosił go Jan Paweł II w 1999 roku.
Jakże prorocza była charyzmatyczna intuicja księdza Tadiniego, jak aktualny jest jego przykład, także dziś, w czasach poważnego kryzysu ekonomicznego. On nam przypomina, że jedynie podtrzymując stałą i głęboką więź z Bogiem, szczególnie w sakramencie Eucharystii, będziemy w stanie wnosić zaczyn Ewangelii w różnorodną pracę i w każde środowisko naszego społeczeństwa.
Święty Bernard Tolomei żył na przełomie XIII i XIV wieku. Za młodu studiował prawo, był pasowany na rycerza przez cesarza Rudolfa I Habsburga i pełnił wysokie urzędy w rodzinnej Sienie. W 1313 roku zaczął prowadzić życie pustelnicze, dając początek nowej gałęzi zakonu benedyktyńskiego, którą kierował od 1322 roku. Jako 76-letni starzec niósł pomoc chorym na dżumę w Sienie i tam, zaraziwszy się, zmarł. W 1644 roku został uznany za błogosławionego ze względu na kult od niepamiętnych czasów.
Dall'esempio di questo santo.
Przykład tego świętego stanowi dla nas zaproszenie do przekładania wiary na życie oddane Bogu w modlitwie i służbie bliźnim, motywowane miłością, gotową nawet ponieść najwyższą ofiarę.
Święty Noniusz od Matki Bożej żył w latach 1360-1431. Pochodził z bogatego rodu rycerskiego. Jako wódz naczelny obronił Portugalię przed naporem sił kastylijskich. Po śmierci żony pozostał w stanie bezżennym, a w 1423 roku, rozdawszy posiadane dobra, wstąpił do założonego przez siebie klasztoru karmelitów, na własne życzenie pozostając do końca życia bratem zakonnym. Zmarł w Lizbonie. W 1918 roku Benedykt XV uznał go za błogosławionego z uwagi na kult utrzymujący się od niepamiętnych czasów.
Cieszę się, mogąc wskazać całemu Kościołowi tę postać, będącą wzorem życia wiary i modlitwy w warunkach, które bynajmniej im nie sprzyjają. Święty Noniusz jest przykładem, że w każdej sytuacji, nawet w czasie wojny i pośród działań zbrojnych, można postępować według wartości i zasad życia chrześcijańskiego, zwłaszcza jeśli jest ono ukierunkowane na służbę dobra wspólnego i Bożą chwałę.
Święta Gertruda Comensoli od najmłodszych lat szerzyła w drugiej połowie XIX wieku nabożeństwo do Chrystusa obecnego w Eucharystii. Jako siedmioletnia dziewczynka przystąpiła do pierwszej komunii, choć wówczas tak małych dzieci do niej nie dopuszczano. Pragnęła utworzyć zgromadzenie poświęcające się adoracji eucharystycznej. Z tego zamiaru zwierzyła się Leonowi XIII, który poradził jej połączyć adorację z wychowaniem młodzieży. Tę wspólnotę zakonną założyła w Bergamo w 1884 roku. W tym mieście na północy Włoch zmarła. Przed 20 laty beatyfikował ją Jan Paweł II.
W społeczeństwie zagubionym i często zranionym jak nasze, młodzieży poszukującej wartości i sensu życia, święta Gertruda jako mocny punkt odniesienia wskazuje Boga, który w Eucharystii stał się naszym towarzyszem drogi. Przypomina, że adoracja winna być ważniejsza od wszystkich dzieł miłosierdzia, gdyż to z miłości do Chrystusa, umarłego i zmartwychwstałego, rzeczywiście obecnego w sakramencie Eucharystii, płynie owa ewangeliczna miłość skłaniająca nas do uznania wszystkich ludzi za braci.
Święta Katarzyna Volpicelli żyła w XIX wieku. Pochodziła z zamożnej rodziny mieszczańskiej, otrzymała staranne wykształcenie. Mając 20 lat złożyła prywatny ślub czystości. Nie przyjęta do klasztoru ze względu na stan zdrowia, niosła pomoc ubogim i chorym. Założyła nową wspólnotę zakonną, sierociniec i bibliotekę objazdową. Zmarła w rodzinnym Neapolu, poświęcając życie za papieża i Kościół. Beatyfikował ją Jan Paweł II 8 lat temu.
Święta Katarzyna wskazuje swym duchowym córkom i nam wszystkim wymagającą drogę nawrócenia, dogłębnie zmieniającą serce i przekładającą się na działania zgodne z Ewangelią. Dzięki temu można położyć fundamenty pod budowę społeczeństwa opartego na sprawiedliwości i solidarności, przezwyciężając dysproporcje gospodarcze i kulturowe nadal obecne w znacznej części naszego globu.
Na zakończenie liturgii, po odmówieniu modlitwy Regina Celi, Benedykt XVI pozdrowił pielgrzymów przybyłych na kanonizację. Wspomniał też o przypadającym dzisiaj we Włoszech Dniu Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore.
Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty nawiązał do nowej inicjatywy polskich biblistów.
Pod patronatem Ciewa Biblijnego imienia Jana Pawła II Kościół w Polsce obchodzi po raz pierwszy niedzielny tydzień biblijny. Tym, którzy zgłębiają tajemnicy Bożego Słowa, serca błogosławień. Za wstawiennictwem nowych świętych upraszam dla wszystkich dar Bożej mądrości. Życzę dobrej niedzieli i obfitych owoców tego tygodnia.
Święty tygodnia.
Joanna Beretta Molla.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dwudziestego 28 kwietnia w Martyrologium Rzymskim przypada wspomnienie świętej Joanny Beretty Molli. Urodziła się 4 października 1922 roku we włoskiej miejscowości Magenta, niedaleko Mediolanu. Jej rodzice Albert i Maria byli ludźmi bardzo pracowitymi i pobożnymi. Swych dzieci nie przymuszali jednak do praktyk religijnych, uważając, że przykład ich autentycznej religijności wystarczy. Rzeczywiście spośród 13 dzieci dwóch synów zostało kapłanami, jedna córka siostrą zakonną, wszystkie zaś ukończyły studia wyższe. Mając 16 lat, Joanna bierze udział w rekolekcjach zamkniętych, które wywarły na niej silne piętno. Od tego momentu wiara będzie w jej życiu drogowskazem i punktem oparcia. Życie nie oszczędza jej bowiem trudnych doświadczeń. Krótko po maturze śmierć zabiera jej ukochaną matkę, a 4 miesiące później ojca. Dzielna dziewczyna nie załamuje się jednak i rozpoczyna studia medyczne, które kończy z wyróżnieniem. Jest świetnym lekarzem. Biografowie podkreślają jej szczególną troskę o osoby biedne i starsze. Udziela się również w akcji katolickiej, starając się przekazać młodym wartości religijne i moralne. W pewnym momencie postanawia wyjechać na misję do Brazylii, gdzie jeden z jej braci, inżynier, pomaga drugiemu, lekarzowi i kapłanowi, wybudować w dżungli szpital. Joanna jest przekonana, że mogłaby pomóc obydwu braciom, a jako lekarka, misjonarka, wiele zdziałać dla chwały Bożej i dla samych Indian. W jej życiu pojawia się jednak Piotr Molla. Spotkała go już wprawdzie wcześniej, w czasach studenckich, ale dopiero teraz ich znajomość przerodziła się w miłość. Jest wewnętrznie rozdarta. Modli się o rozeznanie woli Bożej. Z jednej strony odczuwa powołanie do pracy misyjnej, a z drugiej coraz silniejsze uczucie do Piotra. Swoimi wątpliwościami dzieli się ze spowiednikiem. Gdyby wszystkie pobożne dziewczyny poszły do klasztoru, skąd by się brały chrześcijańskie matki? Słyszy w odpowiedzi. Momentem decydującym jest jednak pielgrzymka do Lourdes, gdzie nabiera wewnętrznej pewności i postanawia zostać żoną Piotra.
Pośród świetlistych mgnień bosą niosą mnie w białym welonie wśród wiejskich dróg.
Z listu Joanny Beretty do narzeczonego Piotra Molli. Kiedy myślę o naszej wzajemnej miłości, mogę tylko dziękować Bogu. Prawdą jest, że miłość to najpiękniejsze uczucie, jakie włożył w ludzkie serce. Obyśmy się zawsze tak kochali, Piotrze. Z pomocą i błogosławieństwem Bożym zrobimy wszystko, żeby nasza nowa rodzina stała się małym wieczernikiem, w którym Jezus będzie Panem naszych pragnień, czynów i miłości. Mój Piotrze, to już tylko kilka dni. Cała jestem wzruszona, gdy pomyślę, że pójdziemy do ołtarza, aby otrzymać sakrament miłości. Będziemy współpracownikami Boga w dziele stworzenia. Możemy Mu podarować dzieci, kochać Go i Jemu służyć. Piotrze, czy będę taką żoną i matką, jakiej zawsze pragnąłeś? Chciałabym taką być, bo zasłużyłeś na to. A ja bardzo Cię kocham. Po oficjalnych zaręczynach w kwietniu 1955 roku młodzi przygotowują się do ślubu. Jego datę wyznaczono na 24 września. Piotr chce, aby Joanna porzuciła praktykę lekarską. Jest wystarczająco bogaty, aby zapewnić dobrobyt przyszłej rodzinie. Joanna nie zgadza się. Swój zawód będzie wykonywać do końca życia. Na suknię ślubną wybrał dla niej najdroższy i najpiękniejszy materiał. Widząc go, Joanna westchnęła. Jeśli któryś z moich synów zostanie kiedyś kapłanem, chciałabym mu uszyć z niego ornat. Po uroczystościach weselnych rozpoczyna się tak zwane normalne życie, wypełnione radościami i zmartwieniami, pracą i modlitwą. Każdego dnia małżonkowie odmawiają wspólnie różaniec. Na świat przychodzą kolejne dzieci: Pierluigi, Mariolina, Laura. W roku 1961, gdy Joanna spodziewa się czwartego dziecka, lekarze rozpoznają u niej nowotwór. Wymaga on natychmiastowej operacji i przerwania ciąży. Joanna poddaje się operacji, nie zgadza się jednak na usunięcie dziecka. kilka miesięcy później, przed samym porodem, zwraca się do lekarzy. Jeśli będziecie musieli wybierać między życiem moim a życiem dziecka, wybierajcie życie dziecka. Żądam tego od was. Ratujcie moje dziecko. Urodziła zdrową dziewczynkę, Joannę Emanuelę. Sama jest jednak śmiertelnie chora. Brata księdza prosi o wiatyk, a swego męża Piotra, aby ją zabrał do domu. Tam, w pokoju, do którego zaledwie 7 lat wcześniej została wprowadzona jako żona, pożegnała się z najbliższymi. Joanna Beretta Molla była kimś z naszego świata. Żoną, matką, lekarką, doskonałą narciarką i alpinistką, zainteresowana modą. Ale była także kimś nie z tego świata, bo gdy wielu szuka drogi życiowej w horoskopach i kartach, ona szukała jej na pielgrzymce i u spowiednika. Gdy wielu twierdzi, że nie stać ich na kolejne dziecko, ją było stać, aby za kolejne dziecko oddać swoje życie. Gdy wielu powtarza, że miłość do grobowej deski jest nieżyciowa, czy wręcz niemożliwa, ona cieszyła się, że będzie mogła kochać Piotra przez całą wieczność. 24 września 2005 roku, 50 lat po tym, jak Joanna i Piotr stanęli na ślubnym kobiercu, wspólnota parafialna w Magenta, gdzie zawarli swój związek, zorganizowała im złote gody. Bodajże pierwszy raz w historii jeden z jubilatów był już oficjalnie wyniesiony do chwały ołtarzy, a drugi modlił się za jego wstawiennictwem, aby spotkać się z nim w niebie.
Pośród anielskich brzmień w ciszy słyszy mnie.
Dwoje z dzieci Joanny Molli zdobyło tytuł doktora nauk. Jedno, Mariolina, zmarło w młodym wieku, a najmłodsza, Joanna Emanuela, została lekarką, podobnie jak mama. 24 kwietnia 1994 roku i 16 maja 2004 roku cała rodzina wzięła udział w beatyfikacji i kanonizacji swojej matki. Dla Jana Pawła II, który dokonał obydwu tych aktów i który całe swoje życie poświęcił obronie rodziny i życia nienarodzonych, kanonizacja Joanny Molli była ostatnią w czasie jego pontyfikatu. Wszechmogący wieczny Boże, spraw, aby Twoi wierni za przykładem świętej Joanny wiernie żyli łaską, która konsekruje miłość małżeńską i rodzinne uczucia, i aby wdzięcznym sercem przyjmowali dzieci, w których jaśnieje obraz samego Chrystusa, otaczając je czujną miłością od pierwszych chwil ich życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
W niedzielnym wydaniu magazynu z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro. Laudetur Jezus Chrystus.